Co mówi Paryż RFI? Dzień dobry, wtorek, 24 marca, przed mikrofonem Marek Brzeziński. Witam Państwa serdecznie. Za chwilę wiadomości przygotowane wspólnie z Anną Bernhardt i Sylwią Gibbs. Anna Bernhardt jest również autorką magazynu europejskiego z cyklu Euronet. Dzisiaj mowa jest o przygotowaniach do szczytu G20 i kryzysu w przemyśle motoryzacyjnym. Prasę przyjrzeli Sylwia Gibbs i Piotr Kamiński. Przypomnijmy Państwu felietony paryskie pasaże Krzysztofa Rutkowskiego i multimedia Stefana Rigera. Katarzyna Zawicka w paryskim kwadransie jazzowym przedstawia najnowszą płytę francuskiego perkusisty Stefana Isharda. Audycję realizuje Grażyna Chmurska, której od strony technicznej pomaga Toni. Tyle zapowiedzi, a teraz pełne wydanie wiadomości RFI z Paryża. Na wstępie skrót najważniejszych wydarzeń dnia. Francja w tym roku czterokrotnie zwiększy pomoc dla Afganistanu, a w przyszłym dojdzie do średniej europejskiej do 100 milionów euro. Premier Francji będzie rozmawiał w Iraku o majątku irackim zamrożonym we francuskich bankach. Unia Europejska podpisała z Ukrainą deklarację w sprawie finansowania odbudowy ukraińskich gazociągów. Kreml obraża się i odwołuje konsultacje z Kijowem. Policja w Tbilisi aresztowała mężczyzn planujących przejęcie gmachów rządowych w czasie manifestacji przeciwko prezydentowi Saakaszwilemu. Lance Armstrong, który w poniedziałek złamał wyścigu w Hiszpanii obojczyk, ma jednak wystartować w Giro d'Italia i w Tour de France. To był skrót najważniejszych wydarzeń dnia, a teraz pełne wydanie wiadomości RFI z Paryża. Francja czterokrotnie zwiększy swoją pomoc dla Afganistanu. W tym roku ma ona sięgać 40 milionów euro, a w przyszłym dojść do średniej europejskiej wynoszącej 100 milionów euro. Tej treści oświadczenie złożył specjalny wysłannik Paryża do Afganistanu Pierre Lelouch, który przyznał, że pod tym względem Francja musi nadrobić opóźnienia w stosunku do innych krajów Europy. Lelouch, który przebywa w Kabulu, wyjaśnił, że pieniądze te będą inwestowane przede wszystkim w strefie, w której stacjonuje 3000 żołnierzy francuskich, w dwóch prowincjach Stołecznej i Kapisa, położonej na północny wschód od Kabulu. Francja chce wykorzystanie obiecanych pieniędzy skoordynować z ONZ i z Afgańczykami. Pierre Lelouch podkreślił ciążącą na społeczności międzynarodowej i na miejscowych władzach podwójną odpowiedzialność za odbudowanie zgruzów kraju, który przez 30 lat był niszczony wojnami z okupantem z zewnątrz i wojnami domowymi. 57-letni Pierre Lelouch, deputowany socjalistyczny specjalizujący się w problematyce obronności, został 3 marca mianowany przez prezydenta Nicolasa Sarkozy'ego specjalnym wysłannikiem Francji do Afganistanu i do Pakistanu. Tymczasem do Iraku w najbliższym czasie mają się udać premier Francji Fillon i francuska minister gospodarki Christine Lagarde. Jednym z tematów poruszanych w Bagdadzie będzie sprawa majątku irackiego zamrożonego we Francji. Chodzi o majątek należący zarówno do państwa irackiego, jak i do prywatnych przedsiębiorstw w tym kraju. Deklaracje tej treści zostały złożone w czasie spotkania w Paryżu irackiego przez irackiego ministra do spraw gospodarki ropą naftową Husseina al-Shahristiana, który w nawiązaniu do pytań dotyczących modernizacji irackich pól naftowych oświadczył, że w tej dziedzinie istnieje ostra konkurencja międzynarodowa. Iracki minister podkreślił, że w dogodnej pozycji startowej znajduje się francuski koncern petrochemiczny Total. Pierwszy przetarg na odbudowę irackich pól naftowych zaplanowano na połowę tego roku, kolejny na koniec 2009 roku. Mimo wciąż napiętej sytuacji w Iraku, tamtejsze władze chcą udowodnić, że życie jednak powoli wraca do normy i zapowiadają otwarcie w przyszłym tygodniu wielkiej międzynarodowej wystawy kwiatów. Wystawa, pierwsza tego rodzaju w Iraku, będzie zorganizowana w parku w Bagdadzie. Do udziału w niej zaproszono firmy europejskie, w tym francuskie oraz arabskie.
Kolejny epizod rosyjsko-ukraińskiej wojny podjazdowej o gaz. Tym razem Kreml obraził się na Kijów i odwołał konsultacje międzyrządowe, które miały się odbyć w przyszłym tygodniu z udziałem premierów obu państw. A wszystkiemu poniekąd winna Unia Europejska, która w poniedziałek podpisała z Ukrainą deklarację w sprawie finansowania odbudowy sieci gazociągów. Premier Putin zareagował od razu, nazywając ten dokument nieprzemyślanym i nieprofesjonalnym, a prezydent Miedwiediew poinformował o odwołaniu międzyrządowych konsultacji, otwierając we wtorek posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Premier i prezydent Ukrainy tym razem zgodnie pospieszyli z wyjaśnieniami, że podpisana deklaracja nie była wymierzona w Rosję, że Kijów po prostu dba o swe interesy. Julia Tymoszenko zapewniła, że Rosja może brać udział w odbudowie i modernizacji ukraińskich gazociągów, a doradca prezydenta Bogdan Sokołowski dodał, że specjaliści rosyjscy będą mile widziani. AFP przypomina jednak, że proponowane przez Moskwę międzynarodowe konsorcjum, które miałoby trzymać pieczę nad gazociągiem, zostało przez Kijów odrzucone jako sprzeczne z ustawą. prawodawstwem ukraińskim.
W Brukseli poinformowano, że mieszkańcy Unii Europejskiej nie będą od 2012 roku uiszczali opłat bankowych za przelewy z jednego kraju do drugiego, jeśli dotyczyć one będą opłat za czynsz lub rachunku za telefon. To kolejny krok na drodze do liberalizacji rynku, co pozwoli na stworzenie jednej strefy płatniczej wspólnej waluty euro. Jeszcze w listopadzie bieżącego roku mają być wprowadzone ujednolicone przepisy dotyczące przelewów automatycznych. Słuchają Państwo Paryża RFI. Policja w Tbilisi poinformowała o aresztowaniu dwóch mężczyzn pracujących nad planami wywołania gwałtownych zamieszek w czasie zapowiadanej na 9 kwietnia wielkiej manifestacji opozycji przeciwko prezydentowi Michałowi Saakaszwilemu. Dwaj zatrzymani, członkowie opozycyjnego Ludowego Ruchu Odnowy Gruzji, mieliby, jak podają źródła policyjne, skupować broń. Policja pokazała taśmy z nagraniami przedstawiającymi mężczyzn w chwili, gdy usiłują oni kupić broń automatyczną. Jeden z mężczyzn wyjaśnia, że chce uzbroić kilkudziesięcioosobową grupę, która miałaby w czasie manifestacji opanować budynki rządowe oraz zająć gmach gruzińskiej telewizji.
Republika Południowej Afryki musiała odwołać konferencję noblistów w Johannesburgu 27 marca z powodu groźby jej bojkotu po odmowie wizy wjazdowej Dalai Lamie. Władze Republiki Południowej Afryki odmówiły wizy wjazdowej przywódcy duchowemu Tybetu, twierdząc, że jego wizyta byłaby sprzeczna z interesem tego kraju. Dalai Lama miał przyjechać do Johannesburga w piątek 27 marca na konferencję laureatów pokojowej Nagrody Nobla. Mieli oni debatować na temat walki z rasizmem i ksenofobią przed Mistrzostwami Świata w piłce nożnej, organizowanymi przez RPA w 2010 roku. Rzecznik prezydenta Thabo Mbeki oznajmił, że obecność Dalai Lamy na konferencji przyciągnęłaby uwagę na inne kwestie niż impreza sportowa. Nobliści zareagowali natychmiast. Norweski Komitet Pokojowej Nagrody Nobla podał do wiadomości, że nie może wziąć udziału w konferencji w Johannesburgu, na której nie będzie jednego z pierwszoplanowych uczestników. Bojkot konferencji zapowiedzieli ze swej strony południowoafrykańscy nobliści, biskup Desmond Tutu i były prezydent Frédéric de Klerk. We wtorek 24 marca jeden z głównych organizatorów mundialu ogłosił decyzję o odroczeniu konferencji na temat sportu i rasizmu oraz ksenofobii. Rząd tybetański na wygnaniu przypisał decyzję RPA intensywnym naciskom władz chińskich, dodając, że państwa afrykańskie ulegają tym naciskom z powodu wielkich inwestycji chińskich na tym kontynencie. Pretoria zapewnia o swej niezależności. Agencja France Presse przypomina, że Republika Południowej Afryki jest głównym afrykańskim partnerem handlowym Pekinu i popiera projekt zjednoczenia Chin z Tajwanem. Prasa południowoafrykańska komentuje odmowę wizy dla Dalai Lamy jako wynik nacisków ze strony Pekinu. A żeby zaś nie było jakichkolwiek wątpliwości, rzecznik chińskiego MSZ-u Xinjiang oświadczył, że Pekin jest zdecydowanie przeciwny wszelkim oficjalnym kontaktom między przedstawicielami rządów a Dalai Lamą. Jest także przeciw udostępnianiu Dalai Lamie trybuny, z której mógłby prowadzić swe separatystyczne działania.
25 osób, w tym 8 żołnierzy armii indyjskiej i 17 rebeliantów islamskich, zginęło w trwających od kilku dni walkach w Kaszmirze, gdzie wojska rządowe prowadzą operacje przeciwko islamskim fundamentalistom. Indie oskarżają sąsiedni Pakistan o udzielanie poparcia fundamentalistom. Walki toczą się w pobliżu tzw. linii kontroli dzielącej Kaszmir na część pakistańską i indyjską. W amerykańskiej bazie w Japonii jeden żołnierz piechoty morskiej zginął, inny oraz marynarz odnieśli obrażenia. Trwa dochodzenie w sprawie okoliczności tragedii. W Kolumbii w czasie walk oddziałów rządowych z lewackimi bojówkami z Farku 25 żołnierzy uznano za zaginionych. Fark powstał w 1964 roku i liczy od 7 do 10 tysięcy bojowników. Walki toczą się w południowej części kraju. Były agent KGB, miliarder rosyjski, deklarujący się jako obrońca wolności prasy, Aleksander Libidiew, zgłosił swoją kandydaturę na burmistrza Soczi, kurortu nad Morzem Czarnym, który ma gościć zimowe Igrzyska Olimpijskie w 2014 roku. Libidiew trafił na pierwsze strony europejskich gazet po tym, jak kupił mający kłopoty finansowe londyński Evening Standard oraz razem z byłym pierwszym sekretarzem generalnym KPZR Michałem Gorbaczowem opozycyjną Nową Gazetę, w której pracowała zamordowana dziennikarka opozycji Anna Politkowska. Partia Putina ma swoją kandydaturę zgłosić w najbliższym czasie, a co do igrzysk, no cóż, mogły się odbyć w Pekinie, mogą i w Rosji. Amerykanin Lance Armstrong, który po kilku latach przerwy wrócił na trasy wyścigów kolarskich, doznał na drugim etapie wyścigu dookoła Kastylii i Leon bolesnej kontuzji. W upadku złamał prawy obojczyk. Jego start w Giro d'Italia, rozgrywanym w maju, stoi pod dużym znakiem zapytania. większe ma szanse na dojście do siebie w Tour de France, który zaczyna się na początku lipca. Tymczasem szef grupy Astana, Jochen Brunel, jest zdania, że start w obydwu tych wielkich imprezach jest możliwy, nawet w Giro d'Italia. Armstrong, który 7 razy wygrywał Tour de France, nie krył swoich intencji zwyciężenia po raz 8. Jednak teraz plan przygotowania do tych imprez wywrócił się do góry nogami. I to były wiadomości RFI z Paryża. Pora na przegląd prasy. Gazety poranne przeczytała Sylwia Gibbs, a Le Monde, dziennik popołudniowy, Piotr Kamiński.
Kryzys i problemy życia codziennego to główne tematy porannej prasy. Popularny dziennik Le Parisien Aujourd'hui en France zgłębia problemy komunikacji miejskiej w Paryżu, które dzień w dzień zatruwają życie setkom tysięcy osób. Katolicki dziennik La Croix donosi, że od 1 stycznia już 90 tysięcy osób we Francji założyło jednoosobowe firmy korzystające z ulg podatkowych. Ekonomiczny dziennik Les Echos zajmuje się planem ratowania amerykańskich banków, nazywając go wielkim wyzwaniem. Dziennik Le Figaro, zbliżony do rządu, zapowiada rozmowę telefoniczną między prezydentem Francji Sarkozym a prezydentem Stanów Zjednoczonych Obamą przed szczytem ekonomicznym w Londynie 2 kwietnia. Lewicujący dziennik Libération ujawnia, że dotychczasowy prezes francuskiej firmy samochodowej Valeo, Thierry Morin, ma otrzymać przed odejściem czek w wysokości 3 200 000 euro. Nowy skandal w perspektywie, komentuje gazeta, której tytuł na okładce brzmi Nieprzyzwoitość. Pod nagłówkiem na fotografii leży plik banknotów. Wiadomość pochodzi od rady administracyjnej Valeo, która ogłosiła, że prezes odchodzi z powodu rozbieżności strategicznych. Złoty spadochron został mu przyznany, mimo że pozostawia przedsiębiorstwo w tarapatach. Firma straciła 207 milionów euro w 2008 roku i 1600 miejsc pracy ma zostać zlikwidowanych. Suma 3 200 000 euro odpowiada 2-letnim poborom zainteresowanego. Należy mu się ona ustawowo, ale pod pewnymi warunkami. Z ankiety Libération wynika, że administratorzy firmy poszli prezesowi maksymalnie na rękę. Udało im się nawet usunąć istotny skądinąd warunek pozostawienia firmy w dobrym stanie. Pozostała już tylko jedna bariera. Akcjonariusze, którzy zatwierdzą lub nie złoty spadochron prezesa. Dziennik Libération nalega, by rząd ograniczył wreszcie prawem przywileje szefów przedsiębiorstw. W innych krajach, takich jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Holandia, już takie kroki podjęto. Dziennik Le Figaro ujawnia, że Francja postanowiła wypłacić odszkodowania poszkodowanym z powodu francuskich prób z bronią nuklearną. Prowadzonych w latach 1960-1996 na Algierskiej Saharze i na Wyspach Polinezji. O projekcie ustawy o odszkodowaniach mówi na łamach gazety minister obrony Hervé Morin. Dyskutować nad nią będzie francuski parlament. Rząd zamierza przeznaczyć 10 milionów euro tylko w 2009 roku na odszkodowania dla pracowników cywilnych i wojskowych zatrudnionych przy próbach nuklearnych oraz dla mieszkańców terytoriów, na których próby te były prowadzone. Niezależna komisja złożona głównie z lekarzy ma rozpatrywać podania o odszkodowania. Ustalono listę 18 chorób uznanych przez instancje ONZ za skutek promieniowania jonizującego, m.in. schorzenia tarczycy, rak, białaczka. Zainteresowani nie będą musieli udowadniać, że istnieje związek przyczynowo-skutkowy między wystawieniem na promieniowanie a chorobą. Na łamach Le Figaro weterani i pracownicy twierdzą, że nikt nie zdawał sobie sprawy z niebezpieczeństwa. Była sekretarz komisariatu do spraw energii atomowej Florence Burel była dwukrotnie na atolu Mururoa. Opowiada, że ludzie kąpali się w tej samej lagunie, na której dokonywano podwodnych prób z bombą atomową. Uprawiano narty wodne i nurkowano. W 2002 Florence zachorowała na raka tarczycy. Dziś ma nadzieję, że otrzyma odszkodowanie od państwa. Podczas prób dochodziło także do nieprzewidzianych incydentów, przyznał francuski minister obrony. Na Saharze, gdzie przeprowadzano próby podziemne, opady radioaktywne ogarnęły strefę 150 kilometrów. Było to 1 maja 1962 roku. Na Wyspach Polinezji na 41 prób w powietrzu co najmniej 10 spowodowało opady radioaktywne na sąsiednich atolach. Po wielu latach żyjące ofiary tych prób, od których zależała wiarygodność francuskiego arsenału odstraszonego, zgłoszenia dostaną odszkodowania od rządu francuskiego.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Czy piękna jednomyślność, jaką ukazali światu uczestnicy szczytu G20 w Waszyngtonie 15 listopada, powtórzy się w Londynie 2 kwietnia? Zapytuje Le Monde i odpowiada sceptycznie, że nic pewnego. Na 10 dni przed tym spotkaniem, które będzie zapewne zbyt krótkie, by przynieść zasadnicze zmiany i decyzje, przyczyn zwątpienia nie brakuje. Przede wszystkim pomimo zmiany u władzy w Białym Domu, kryzys nie słabnie, przeciwnie, pogłębia się nieustannie, szczególnie w dziedzinie zatrudnienia. Po drugie, zobowiązania podjęte w Waszyngtonie, a tyczące jak najszybszego porozumienia w kwestii globalnej liberalizacji wymiany handlowej, nie zostały dotrzymane. Przeciwnie, od Rosji po Stany Zjednoczone, od Francji po Argentynę, rządy ulegają pokusie protekcjonizmu. Po trzecie wreszcie, przygotowania do tego G20 wyglądają jak zabiegi wokół banalnego G7. Jeśli pominąć podróż Hillary Clinton do Pekinu, by się upewnić, że Chińczycy nadal kupować będą obligacje skarbu amerykańskiego, cała dyskusja sprowadza się do sporu Europejczyków z Amerykanami, w czym premier brytyjski odgrywa jak zwykle rolę pośrednika. Tymczasem jest to rzeczą oczywistą i to czwarty powód do niepokoju i do pesymizmu, że Europa i Stany Zjednoczone nie mają tych samych celów i priorytetów. Francja chce nade wszystko uregulować kapitalizm finansowy, o czym premier François Fillon przypomniał w Waszyngtonie. Uważa bowiem, że on właśnie ponosi odpowiedzialność za obecny marazm. Domaga się kontroli funduszy spekulacyjnych, agencji notowań giełdowych i rajów podatkowych. Wedle Stanów Zjednoczonych nie przebudowuje się fundamentów domu podczas pożaru, jak się wyraził Paul Volcker, były prezes Banku Federalnego, mianowany doradcą ekonomicznym prezydenta Obamy. Inaczej mówiąc, trzeba wdrożyć pilne środki zmierzające do ożywienia gospodarki, po czym przywrócić kredyty i wesprzeć kraje ubogie. To właśnie pisze prezydent Obama w artykule opublikowanym dzisiaj w Le Monde, gdzie nie wspomina on ani słowem o funduszach spekulacyjnych i o agencjach notowań giełdowych. Wszystko wskazuje na to, że regulacja kapitalizmu finansowego nie stanowi dla Waszyngtonu priorytetu. Zostało 10 dni, by znaleźć jakiś kompromis, pisze dziennik. Negocjatorzy z obu stron z pewnością do tego doprowadzą. Rzecz w tym, że w dobie kryzysu trzeba robić wszystko jednocześnie. Reformować finanse i ożywiać gospodarkę, konkluduje Le Monde w komentarzu redakcyjnym. Pytanie tylko, jak długo będzie jeszcze jakiś Le Monde i jego komentarze. Wiadomo bowiem, że internet uderzył i w tę dziedzinę ludzkiej działalności. Większość dzienników finansowała dotychczas z reklamy bezpłatną publikację tekstów. Na internecie okazuje się jednak, że dochody z tego źródła przestały pokrywać koszta i wiele gazet zastanawia się, czy jednak nie ściągać od internautów jakiegoś abonamentu. New York Times ma 20 milionów wizyt miesięcznie, czyli mniej więcej 1000 razy więcej niż nasza strona internetowa, przy czym rzecz prosta, odwrócenie tej proporcji na naszą korzyść zależy wyłącznie od Was, drodzy słuchacze i czytelnicy. Dzisiaj nowojorski dziennik zastanawia się, czy nie zapuścić żurawia do portfeli owych gości, skoro ci już się do owych wizyt przyzwyczaili i trudno im będzie zrezygnować. W Europie panuje koncepcja, żeby przynajmniej część publikacji, w tym całe archiwa, obłożyć płatnością. Niestety hiszpański El País, który zrazu w ogóle nic nie dawał darmo, musiał się z tego rakiem wycofać. Jak wynika z artykułu w Le Monde, wszyscy kręcą i kombinują jak mogą, lecz podobnie jak w przypadku idiotycznego projektu francuskiej ustawy internetowej, jedna opcja w ogóle nie wchodzi w rachubę. Żeby ściągać pieniądze od dostawców internetu, którzy przecież robią kokosy właśnie na internetowej podaży treści. Ciekawe, kto i kiedy na to wpadnie.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Anna Bernhardt.
Program odbywający się właśnie w Strasburgu sesji parlamentarnej jest bogaty. Na wtorek zaplanowano m.in. debatę przed mającym się odbyć 2 kwietnia w Londynie szczytem G20 i dyskusję na temat przyszłości przemysłu motoryzacyjnego. W tej pierwszej debacie oprócz przedstawicieli Rady i Komisji Europejskiej wziął udział brytyjski premier Gordon Brown, który odpowiadał na interpelację złożoną w imieniu Parlamentarnej Komisji Gospodarczej i Monetarnej. Wiele nadziei pokłada się w spotkaniu londyńskim, które ma być krokiem w przezwyciężaniu skutków kryzysu światowego. Państwa Unii przyjęły pewne ustalenia podczas ostatniego szczytu brukselskiego poświęconego właśnie temu zagadnieniu. Na ten temat rozmawiał też w Waszyngtonie francuski premier François Fillon, który podkreślił, jak odpowiedzialne zadanie czeka przywódców światowych.
La responsabilité des gouvernants qui vont se retrouver.
Odpowiedzialność, jaka spoczywa na rządzących, którzy zasiądą przy stole obrad na szczycie G20, jest ogromna wobec oczekiwań społeczności międzynarodowej, która ma uzasadnione powody do obaw. Kryzys o niespotykanym wcześniej wymiarze zmusza nas do pokazania, że jesteśmy w stanie znaleźć prawdziwe odpowiedzi, a nie tylko deklarować dobre intencje. Naszym obowiązkiem w Londynie będzie wypracowanie konkretnych rozwiązań w czterech najważniejszych sprawach. Chodzi przede wszystkim o reformę systemu regulującego finanse międzynarodowe, wsparcie rozwoju gospodarczego, plan ratowania banków, instytucji finansowych i program pomocy dla państw, które są najbardziej zagrożone z powodu kryzysu. Jeśli zabraknie w końcowym komunikacie po szczycie G20 jednego choćby z tych punktów, to jestem przekonany, że ożywienie gospodarcze nie nastąpi, gdyż trudno będzie odbudować zaufanie w naszym systemie ekonomicznym.
Dans notre système économique.
Francuski premier nie ma wątpliwości, że przywrócenie tego zaufania zależy od decyzji przywódców światowych, którzy będą obradować w Londynie za kilka dni. Ostatnie konsultacje przed tym spotkaniem prowadził gospodarz szczytu premier Gordon Brown, który we wtorek w Strasburgu spotkał się z eurodeputowanymi. Innym tematem poruszanym w Parlamencie Europejskim była pomoc dla przemysłu motoryzacyjnego, który silnie odczuwa skutki kryzysu. Sektor ten zatrudnia 12 milionów osób w Europie, a sprzedaż samochodów bardzo spadła w ubiegłym roku i nic nie wskazuje na to, że tendencja ta odwróci się w tym roku. Europejski Bank Inwestycyjny ogłosił 12 marca przyznanie kredytu w wysokości 3 miliardów euro dla tego sektora, a sumy mają być przeznaczone przede wszystkim na innowacje energetyczne i ekologiczne. Czy inwestycje w badania są sposobem na rozwiązanie kryzysu w przemyśle samochodowym? Zadaliśmy pytanie specjaliście z firmy Ertico, która zajmuje się rozwojem inteligentnych systemów transportu. Vincent Blervac uważa, że kryzys w przemyśle samochodowym nie jest tylko spowodowany kryzysem finansowym. Użytkownicy mają teraz inne oczekiwania i trzeba im pomóc podejmować decyzje, w jaki sposób i kiedy korzystać z różnych środków transportu. Jednym słowem, rozwinąć system inteligentnego poruszania się.
Wiele wysiłków włożono w konstrukcję bezpieczniejszych samochodów. Rezultaty są w pełni zadowalające. Teraz trzeba pracować nad transportem mniej szkodliwym dla środowiska, ale nie trzeba się koncentrować tylko na pojazdach. Komisja Europejska zainicjowała już Green Card Initiative, ale trzeba również skupić się na infrastrukturach, stworzyć sieć drogową bardziej inteligentną poprzez na przykład synchronizację świateł ulicznych, by zmniejszyć czas postoju, rozwinąć sieć informacji na temat ruchu i wolnych miejsc parkingowych, co pozwoliłoby uniknąć niepotrzebnych przejazdów. Trzeba również zachęcić kierowców do bardziej odpowiedzialnego i ekonomicznego zachowania. Myślę tutaj o systemach eco-driving, który jest coraz bardziej popularny w Europie. W tych wszystkich sprawach serwisy i systemy inteligentnego transportu mogą się okazać bardzo przydatne.
I dans tous ces cas-là, les systèmes et les services de transport intelligents font partie de la solution.
RFI, Radio France Internationale.
Paryskie pasaże. Krzysztof Rutkowski.
Wokulski ścisnął głowę rękoma. Wiedziałem, że Paryż jest dziwny, ale żeby był aż tak dziwny. Wokulski nie miał odwagi wracać do swego hotelowego numeru w Paryżu z wielkim lustrem, więc po raz drugi, pierwszego niedokończonego i niekończącego się dnia w Paryżu, wybiegł przed hotel, by utopić się w ulicznym gwarze. Tym razem skręcił w prawo, bo najpierw skręcił w lewo. Nie mógł nie wybiec, skoro czyhało na niego czarne słońce melancholii. Po drugim akcie misteryjnych tajemniczeń, kiedy już już Jumart, majordomus w Grand Hotelu, w którym mieszkał Wokulski. Jumart, człeko upiór, wywołał na scenę profesora Geista, uczonego i alchemika, oraz Palmieriego, profesora magnetyzmu. Uchyliła się przed Wokulskim na mgnienie tajemnica życia, miłości i śmierci. Wokulski wybiegł znowu z Grand Hotelu. Wokulski do Grand Hotelu wbiegał lub z niego wybiegał, niczym Zosia z Soplicowego Dworku. I Wokulski począł pić. Zaczął pić i poszedł pić. Tego wieczoru pił koniak, szczególnie uparcie. Nastąpił jeszcze trzeci akt misteriów. Po nim oczy Wokulskiego zaiskrzyły się, a na twarzy wystąpiły wypieki. Zażądał rachunku za całe 5 dni pobytu w Paryżu i po raz ostatni wybiegł z Grand Hotelu. Pod zielono-złotymi kolumnami telesterionu stał Jumart, dwoisty, smutny i uśmiechnięty. Jumart wykonał to, co do niego należało. Hierofant w hotelu, Hermes w spelunach i burdelach. To on kierował krokami Wokulskiego. Kiedy po raz pierwszy Wokulski, zobaczywszy sobowtóra w lustrze, zbiegł z trzeciego piętra Grand Hotelu na dół, jak człowiek, którego ścigają, i skręcił w lewo. To Jumart kierował krokami Wokulskiego, kiedy po pierwszym akcie w tajemniczym świat paryskich lalek i marionetek Wokulski wybiegł z hotelu i skręcił w prawo. To Jumart kierował krokami Wokulskiego, gdy on, zrozpaczony, lecz wtajemniczony i lepiej widzący, wybiegł, by pić na umór. Ale Jumart wtajemniczał Wokulskiego jeszcze inaczej. Wokulski w Paryż wnikał, schodził w głąb, wstępował w paryskie tajemnice, wątpiał i w podbrzusze, dzięki Jumartowi. Prus, wielki czytelnik Stendala, którego jeszcze czytać chyba nie mógł, pisał o tym stępowaniu za pomocą tylko kilku słów, w których, jak zwykle u Prusa, tkwi niewyczerpywalna i stężona energia milczenia. Od dnia, w którym po raz pierwszy skąpał się w Paryżu, zaczęło się dla Wokulskiego życie prawdziwie mistyczne, pisał Prus. Poza obrębem kilku godzin, które poświęcał naradom Sudzina z budowniczymi okrętów, Wokulski był zupełnie swobodny i używał tego czasu na najnieporządniejsze zwiedzanie miasta. Wybierał jakąś miejscowość według alfabetu w przewodniku i nawet nie patrząc na plan, jechał tam otwartym powozem. Wdrapywał się na schody, obchodził gmachy, przebiegał salę, zatrzymywał się przed ciekawszymi okazami i tym samym jakrem wynajętym na cały dzień przenosił się do innej miejscowości, znów według alfabetu. A ponieważ największym niebezpieczeństwem, jakiego lękał się, był brak zajęcia, więc wieczorami oglądał plan miasta, wykreślał już obejrzane punkta i robił notatki. Niekiedy w wycieczkach towarzyszył mu Jumart i prowadził do miejsc, o których nie wspominają przewodniki, do składów kupieckich, do warsztatów fabrycznych, do mieszkań rękodzielników, do kwater studenckich, do kawiarni i restauracji na ulicach czwartego rzędu. I tu dopiero Wokulski poznawał właściwe życie Paryża. Wokulski w kawiarniach i w restauracjach na ulicach czwartego rzędu. Kilka słów, nienapisana powieść, w których tkwi cała komedia ludzka. Albo i rozdawał się rozpuście. Kilka słów, nienapisana powieść. Jumart stoi pod zielono-złotymi kolumnami telesterionu. Zwierzę, Bóg, człowiek, Charon. To on wcisnął Wokulskiemu zwitek banknotu w dłoń, kiedy Wokulski jechał koleją żelazną do Paryża. Wokulski czytał Paryż jak księgę. Przemierzał dziesiątki wiorst dziennie tylko dlatego, ażeby zagłuszyć wspomnienia. Dzięki Jumartowi dowiedział się, że Paryż jest miastem, którego nie można przestać czytać i że Paryż jest miastem, po którym nie można przestać chodzić, szczególnie wtedy, gdy jest się chorym na raka duszy.
Sytuacje. Anna Rzeczycka.
Na początku lat 80., kiedy do władzy doszli w Stanach Zjednoczonych Ronald Reagan, a we Francji François Mitterrand, radziecki szpieg przekazał francuskim służbom wywiadowczym niezbite dowody na to, że gospodarka ZSRR i radziecki przemysł militarny istnieją wyłącznie dzięki szpiegostwu praktykowanemu na szeroką skalę przez KGB. W ciągu 2 lat swej działalności Władimir Wietrow przekazał na Zachód 3000 dokumentów strategicznych i nazwiska głównych radzieckich szpiegów pracujących na Zachodzie. Pasjonująca ta historia zainspirowała francuskiego filmowca Jean-François Delarue, który dla telewizji Arte nakręcił dwuczęściowy, na poły dokumentalny, na poły fabularny film zatytułowany Sprawa Farwella. Rolę Wietrowa, którego Reagan nazwał szpiegiem stulecia, zagrał polski aktor Tomasz Białkowski.
Był to oficer KGB, który był we Francji na 4-letniej placówce. Pokochał Francję, nauczył się trochę mówić po francusku i po 4 latach został odesłany do Moskwy. I po 2 latach wyjechał jeszcze na rok niecały do Kanady, ale niestety, ponieważ był ostrym pijakiem i często powodował wypadki samochodowe, więc szybko go odesłali do Moskwy. Ponieważ nikomu tak zwanych podarunków nie przywoził do Moskwy swoim przełożonym, dostał awansu. W międzyczasie dowiedział się, że żona jego miała amanta i w zasadzie od tego momentu zaczęła się jego, nazwałbym to paranoja, bo początkowo chciał się zemścić na swoich przełożonych. Na żonie w międzyczasie poznał dziewczynę, która pracowała w tłumaczeniach.
Ciągle w KGB.
I to wszystko się jakoś tak pomieszało, że on powiedział, no dobrze, to wy tak, to w takim razie ja również. I zaczął przekazywać, i to co jest właśnie dziwne, przekazywać nie CIA, nie EMI angielskiemu, tylko DST. Tyle tylko, że Rosjanie, znaczy Sowieci w tym momencie w ogóle nie traktowali Francuzów poważnie. Uważali, że w ogóle to nie ma się nimi co zajmować. Nikt z KGB w ogóle nie myślał o tym, żeby kontrolować Francuzów. I tak w zasadzie zaczęło się od 79 mniej więcej roku, to trwało przez 3 lata. Dzięki tym materiałom, które przyszły, bo się okazało, że Rosjanie wiedzieli wszystko, Sowieci wiedzieli wszystko o Arian, o wojnach gwiezdnych, o wszystkim.
Czyli otrzymywali informacje od swoich szpiegów tutaj umieszczonych w różnych instytucjach, w przedsiębiorstwach.
Tak, w całej Europie Zachodniej plus Stany Zjednoczone i Kanada.
Czyli znali najnowocześniejszą zachodnią technologię.
Wszystko wiedzieli.
Dzięki tym szpiegom.
Wietrow był bardzo na to zresztą wzburzony, ponieważ sam był inżynierem i uważał, że inżynierowie radzieccy powinni pracować, a nie przekształcać tylko to, co przychodziło z Zachodu. No i zaczął po prostu wszystko im przekazywać.
Przekazał im wszystkie najważniejsze dokumenty,
które
zupełnie niesamowitej ilości, prawda? Wysyłał to regularnie, fotokopiował.
Skończyło się to w ogóle tym, że podał ponad 600 agentów, znaczy nazwiska agentów na całym
Sowieckich, na całym świecie.
Skończyło się to słynną aferą wyrzucenia tak zwanych dyplomatów, 35 dyplomatów przez Paryż. No i się potem okazało, że Reagan, który na początku nie był wcale taki chętny do współpracy z Mitterrandem, jak mu przekazano ilość materiałów i ilość szpiegów, to powiedział, że w takim razie już on się Rosji nie boi, znaczy Związku Radzieckiego nie boi. To zresztą w pewnym sensie spowodowało, że mur...
To jest postać, która przyczyniła się do upadku muru. Gwiezdnych wojen wygranych przez Amerykanów, czyli skromny agent sowiecki w KGB, który zaważył na historii świata.
Co było dla mnie tylko dość ciężkie, przynajmniej na początku, to, że kręciliśmy na Litwie, w Wilnie, w autentycznym budynku, który z zewnątrz wygląda jak pałac KGB, gdzie jest też wystawa na zewnątrz Polaków, którzy zginęli tam po wejściu Rosjan, znaczy Sowietów do Polski w 1939 roku. Z Suwalszczyzny, z Białegostoku, potem zaraz po tak zwanym wyzwoleniu już wszyscy AK-owcy też, także tam kilka tysięcy Polaków zginęło. I jak
pierwszy dzień kręcenia w autentycznej celi, w autentycznym więzieniu, w podziemiu tego pracy, było to dość ciężkie do przeżycia na początku.
Kto i dlaczego właśnie, w jaki sposób trafił na tę sprawę? Dlaczego reżyser postanowił nakręcić właśnie taki film?
Jean-François de la Suie jest bardzo znanym tutaj we Francji reżyserem filmów dokumentalnych, nie tylko i fikcji. Pierwszy film, który z nim zrobiłem, było to jakieś dobre 20 lat temu. To był Course à la Bombe, to znaczy to była wyścig z bombą i grałem tam Stana Ulama, jedynego Polaka, który był w Los Alamos i który był matematykiem i na pamięć obliczał szybciej niż pierwszy komputer, który się tam znajdował. Także to była moja pierwsza postać i tym moim szefem to był Miki Milianowicz od Kusturicy. Także to była bardzo międzynarodowa obsada i to było już dosyć dawno temu. Potem zrobiłem jeden mise en image, jak to się nazywa, dla Ex Librisa, dla PPDA i potem jeszcze jeden film, a Jean-François przez cały czas kręcił bardzo interesujący i który miał zresztą dużo nagród dla Trójki, trzyodcinkowy film Stalin Hitler, potem zrobił również Austerlitz, tam wtedy Donadio grał Napoleona, ale to też właśnie był doc fiction, to znaczy dokument i fabuła. Teraz przygotowujemy się razem z nim do nowego filmu, w kwietniu zaczynamy, też jedziemy do Wilna, to właśnie na temat muru berlińskiego.
To też będzie taka mieszanka dokumentu, fikcji.
Troszkę będzie dokumentu, tym razem będzie 90% fikcji i dokumentu będzie tylko 10%. Także mam też tam powiedzmy już nie główną rolę, bo Gorbaczewa raczej nie przypominam, Honeckera również nie, Kręca też, Wolfa też, Jakowlewa będę grał. Tego, który podsunął Gorbaczewowi historię pierestrojki.
Powiedzmy również, że Wetrow oczywiście źle kończy, bo jest skazany na śmierć.
On nie był płatnym szpiegiem, tak jak to zwykle jest ze szpiegami, którzy pracują dla CIA czy dla Anglików. Robił to tylko i wyłącznie dlatego, że chciał udowodnić, że on nie jest wcale taki zły. A wręcz odwrotnie, chciał pokazać szefom, że on potrafi więcej niż oni.
Tak, no więc mówi pan, że będzie pan grał Jakowlewa, grał pan Wiktora Wetrowa, czyli emploi rosyjskie.
Rosjanie.
Tak, na razie tak, Rosjanie, no. Ale wiemy, jest pan tutaj, gościmy pana w radio i wiem, że realizował pan jakieś nagrania. Czy możemy się dowiedzieć, co to było?
Ja pracuję dla stacji tej, która się znajduje w tym samym okrągłym domu, to znaczy France Culture. Robię też nagrania dla France Inter. Dzisiaj to była taka powieść zrobiona na sztukę radiową wokół Sarajewa. Bardzo interesująca moim zdaniem, realizowana przez Jean-Mathieu. Dosyć często pracuję tutaj z różnymi reżyserami radiowymi, realizatorami radiowymi.
Pracuje pan również na zewnątrz, ma pan własny zespół, który od czasu do czasu coś ciekawego prezentuje.
Tak, teraz przygotowujemy się na 20-lecie mojej pracy w tej szkole, w której jestem i robię intermezzo Giraudeau.
A kiedy będziemy mogli to obejrzeć?
Koniec roku.
Będziemy czekać. Dziękuję bardzo serdecznie.
Ja również dziękuję.
RFI, la radio du monde.
Paryski kwadrans jazzu. Katarzyna Zawicka.
Chciałabym dziś Państwu przedstawić ostatnią płytę francuskiego perkusisty Stefana Ucharda. Ukazała się ona na rynku pod koniec grudnia, a nagrana została na żywo w czasie koncertu w Amfiteatrze Opery Liońskiej 10, 11 i 12 stycznia 2008 roku. Zatytułowana jest African Tribute to Art Blakey. Dlaczego akurat Art Blakey? Bo dla Stefana Ucharda jest to najbardziej afrykański jazzman ze wszystkich pionierów hard bopu i bebopu. No to na dobry początek kompozycja Stefana Ucharda, Blakey's Mood. Skład zespołu przypomina nieco skład słynnej grupy Arta Blakey Jazz Messengers, legendarnego zespołu utworzonego w połowie lat 50. do spółki z Horacem Silverem, na początku funkcjonującego pod nazwą kwintetu Arta Blakey. I tu mamy pianino, kontrabas, saksofon, perkusję. Utwory nagrane na płycie w dużym stopniu zostały również przejęte z repertuaru Jazz Messengers. Oto kompozycja Wayne'a Shortera Africane, nagrana w 1959 roku z zespołem Arta Blakey, tu w wykonaniu Stefana Isharda i towarzyszących mu muzyków na pianinie Pierre de Bettman, na saksofonie Sylvain Beuf, na kontrabasie Diego Humbert, na trąbce Alex Tassel, którego ostatniej płycie poświęciliśmy niedawno nasz kwadrans jazzowy, i na instrumentach perkusyjnych dwóch muzyków pochodzących z czarnej Afryki, Baba Sisoko i Thomas Gray. Płytę African Tribute to R. Blakey wyróżnia spośród innych, na których znalazły się te same standardy jazzowe, przede wszystkim dźwięk afrykańskich instrumentów perkusyjnych, na których grają renomowani artyści Baba Sisoko z Mali i Thomas Gwei z Wybrzeża Kości Słoniowej. Ich obecność nie miała dodać płycie egzotyzmu, ale tego specjalnego brzmienia podkreślającego to, o czym mówiłam na początku, czyli że dla Stefana Isharda Art Blakey był najbardziej afrykańskim muzykiem wśród pionierów hardbopu i bebopu. Ten rytm jest na płycie wszechobecny, a czasami tak wibrujący, że bliski wprowadzenia w trans, jak na przykład w kompozycji Cedara Waltona Mozaik.
I tak oto nasza audycja dobiegła końca. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Życzę spokojnego, miłego wieczoru. Do usłyszenia.